Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dzień dobry, słuchacie Sukcesu pisanego szminką, a ze mną Dominika Bettman, prezeska do spraw finansowych, czyli CFO spółki Siemens Polska. Witam cię bardzo serdecznie.
Ja również.
No i laureatka konkursu Bizneswoman Roku sprzed lat, już nie pamiętam, bo to już teraz chyba 9. edycja, która to była edycja? Sprzed 3 lat. Założycielka przede wszystkim klubu, którego jestem fanką, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Dlaczego babę wybrał diabeł, a nie chłopa?
No przede wszystkim dlatego, że jest w pełni świadom tego, że baba sobie poradzi. I myślę, że tu ten tytuł jest z jednej strony bardzo znaczący, z drugiej strony trochę przewrotny, bo oczywiście chciałyśmy sprowokować takim nazwaniem naszego klubu kobiet, bo ten klub powstał z inicjatywy, no, z inspiracji mojej, a z inicjatywy także moich koleżanek, kobiet menedżerek w Siemensie. Chciałyśmy po prostu mieć miejsce, gdzie rozmawiamy o naszych tematach, o naszych sprawach. Przy czym nie mam tu na myśli takich tematów typowo kobiecych, tak zwanych typowo kobiecych.
No bo mężczyźni, patrząc na takie kluby, myślą, o, takie zloty czarownic, tak, feministki tam oczywiście na pewno siedzą i rozmawiają o jedzeniu,
tak,
dzieciach,
absolutnie,
urodzie, modzie.
Tak, takie są te stereotypy, że albo to idzie w kierunku totalnego feminizmu, który oczywiście ma bardzo wielu wrogów, albo idzie to w kierunku takiego gadania o niczym, to jest ta druga alternatywa. I oczywiście klub zupełnie nie ma takiego charakteru. Po prostu wybieramy tematy, które są ważne, a które w takim codziennym życiu biznesowym, ale także życiu społecznym kobiet są kompletnie ignorowane, bo chociażby
to przykłady.
Czas
przykłady
i sposób pracy. To, że najczęściej wtedy, kiedy skończymy wychowywać dzieci, zaczynamy się zajmować osobami zależnymi, przede wszystkim rodzicami. Także to, że i my potrzebujemy inspiracji, a więc potrzebujemy wzorów ludzi ze świecznika, kobiet, które naprawdę
ale
osiągnęły
kobiet
sukces.
Bo ostatnio słyszałam taką opinię, że są programy mentoringowe, gdzie to mężczyźni, oczywiście też bardzo przydatna jest ich wiedza, no są role models dla kobiet. Ale to funkcjonowanie kobiet w biznesie, chociażby dlatego, że gdzieś pojawiają się dzieci, że trzeba się zająć starszymi lub też w ogóle logistyką domu, no utrudnia działanie.
Oczywiście, oczywiście. To wynika z tego, że po prostu ścieżka kariery kobiety jest jednak zupełnie inna niż ścieżka kariery mężczyzny. Przede wszystkim kobieta jest obciążona własnymi ograniczeniami, czyli tym wszystkim, co ma w głowie, czyli tym, że myśli o sobie, że nie zasługuje na to, żeby
to jest właśnie niesamowite, bo im spotykam kobiety, które są chodzącym sukcesem, podziwiane przez wszystkich naokoło, to one mówią, nie należy mi się,
to nie ja,
udało mi się.
Udało mi się, tak. Mówienie o sobie, w pierwszej osobie, w kontekście sukcesu jest ogromną rzadkością, nawet wśród kobiet wielkiego sukcesu. Więc to jest to podstawowe.
A może to jest trochę tak według zasady, wiem, że nic nie wiem, więc im jestem mądrzejsza, im więcej osiągnę, tym uważam,
albo
że
jest to taka fałszywa skromność, zupełnie niepotrzebna, dlatego że tutaj jest potrzebna po prostu trzeźwa ocena tego, co się robi i co się osiąga. I myślę, że właśnie dlatego te wzorce kobiece są tak istotne i właśnie dlatego nie chodzi o to, żeby zignorować wzorce męskie, bo oczywiście pewne etapy w szczeblach kariery, na tych poszczególnych szczeblach kariery, one po prostu występują u wszystkich. Niemniej jednak chodzi o to, żeby zrozumieć, z jakimi problemami konfrontuje się kobieta, a z jakimi mężczyzna, więc począwszy od tego właśnie ograniczenia własnego, tego co myślimy o sobie, niewątpliwie później występuje to myślenie, że aby być na wysokim stanowisku, muszę absolutnie w pełni realizować wszystkie wymagania. Bardzo często zdarza mi się, że na wywiadach o pracę kobieta zapytana o to, czy przeczytała pani wymagania na dane stanowisko i czy uważa pani, że pani je spełnia, zaczyna wahać się, myśleć.
No bo podobno jak nie spełnia 100%, to się wtedy waha, a u mężczyzn ile? 3 wystarczy?
U mężczyzn wystarczy niewiele, wystarczy po prostu to, żeby był jakiś chociażby maleńki element, który się pokrywa z doświadczeniem danego kandydata i już najczęściej taki
no
mężczyzna jest...
No i to jest dobre podejście, no bo w końcu menedżer może zmanedżować tę resztę zadań na innych.
Tak.
No i w ten sposób też jego zespół i on osiągnie sukces.
Absolutnie. No i, no... A mało tego, kobieta jeszcze wracając tutaj do tego, dlaczego, gdzie diabeł nie może. Kobieta zrobi to o tyle dobrze, że z definicji jest przygotowana do godzenia ról, że wie, że nie może siedzieć w pracy do 21, dlatego że musi wrócić do domu. I właśnie te wymagania społeczne, które są stawiane kobietom, sprawiają, że one potem w tym życiu zawodowym doskonale się realizują i są dużo bardziej efektywne. Mówi się, że mężczyźni są bardziej skupieni na cel, kobiety bardziej na ludzi.
No i to jest dobre, szczególnie w tym, co się już teraz na rynku pracy dzieje, czyli przy menedżowaniu pokoleniem Y.
Tak,
i do rozmowy
tak.
Wracamy za chwilę.
Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dominika Bettman, prezeska do spraw finansowych spółki Zimys Polska, laureatka konkursu Biznesumen Roku, dziś w sukcesie pisanym szminką. Podobno w Szwecji mówi się, że jeżeli ktoś pracuje po godzinach, to znaczy, że jest nieudacznikiem i nie radzi sobie ze swoją pracą. A u nas w Polsce czasem słyszę, że o, kobieta wróciła z macierzyńskiego, będzie wychodziła o 17, no to może jednak warto by było zastąpić ją kimś innym.
Jeśli wychodzi o 17, świadoma swoich obowiązków domowych, to znaczy, że tak naprawdę pracuje super efektywnie. Takie jest moje doświadczenie ze współpracy z kobietami, które doskonale są przygotowane do godzenia ról, które nie spędzają czasu na niczym, nie siedzą w biurze tylko po to, żeby spędzić w nim czas, ale głównie po to, żeby wykonać swoje zadania oraz żeby zorganizować pracę innym. Ja raczej postrzegam to jako zaletę i bardzo doceniam te menedżerki, które umieją tak zarządzić swoim czasem w pracy, żeby właśnie móc wyjść o 17.
A co w ogóle sądzisz o pracy w elastycznych godzinach, o tak zwanej telepracy, bo dużo się mówi o tym, że to by bardzo ułatwiło wielu kobietom możliwość powrotu na rynek i pracy, i w zespołach, prowadzenia projektów i tak dalej, rozwijania swojej kariery.
Zaawansowane gospodarki europejskie, te, które właśnie bardzo sprzyjają różnorodności, one już od dawna wszystkie te formy pracy wprowadziły i ogromnie pozytywny jest wpływ, powiedziałabym tak szeroko, na społeczeństwo, bo z tych elastycznych form pracy, ku wielkiemu zdziwieniu niektórych, korzystają również mężczyźni. Mężczyznom także zależy na tym, aby móc elastycznie układać sobie dzień pracy. Coraz więcej
nowe
mężczyzn...
technologie przecież absolutnie pozwalają ci nawet z Hawaju wprowadzić biznes
także,
w Polsce.
Także w tej chwili to jest też ten trend rosnący w Polsce. W polskich firmach coraz częściej słyszy się o tym, że zaczyna to być warunek sine qua non. Rezygnuje się kompletnie z kontroli czasu pracy w sensie takim sensu stricte i przechodzi się bardziej do podejścia zadaniowego, a co dalej nawet jeszcze do podejścia takiego celowego. Czyli chodzi o to, aby osiągnąć dany cel, aby spełnić pewne wymogi, aby pewne wskaźniki finansowe bądź inne po prostu zostały zrealizowane. Natomiast ile czasu poświęca się na to, aby to osiągnąć, staje się kwestią drugorzędną.
Podobno ci, którzy pracują z domu, pracują więcej, bo czują większą odpowiedzialność.
Tak.
Jak się ich właśnie nie pilnuje, jak im się tę odpowiedzialność
odda. Tak, oczywiście, ale tutaj powiedziałaś słowo klucz, czyli odpowiedzialność. Bo to właśnie polega na tym, że w momencie, kiedy rezygnujemy z tych wszystkich sztywnych systemów, to przenosimy odpowiedzialność za kontrolę nad czasem pracy na samego pracownika. A więc dajemy w jego ręce to wszystko, co do tej pory w jakimś sensie było domeną menedżera, przełożonego tego sztywnego, twardego, trzymającego to wszystko w pewnych ryzach i teraz nagle ten menedżer, no co tu dużo mówić, jest troszkę przerażony, dlatego że traci tego pracownika z widoku.
Traci kontrolę.
Traci kontrolę. W ogóle słowo kontrola tutaj zaczyna nam powoli się odsuwać i właśnie w miejsce kontroli wchodzi odpowiedzialność. I tutaj znów wracając na chwilę do kobiet, okazuje się, że pod tym względem kobiety właśnie są bardzo odpowiedzialne.
Mam wręcz poczucie, że my cierpimy na coś takiego jak nadodpowiedzialność, co przejawia się w pracy tym, że często skupiamy się na zadaniach, mnożymy tę ilość zadań, zamiast, nie wiem, nawet 30-40% z tych zadań, które nie przybliżają nas do osiągnięcia celu, czyli w większym patrzeniu rezultatu, do którego dążymy, no tylko właśnie tracimy trochę czas i potem jesteśmy zestresowane i nie mamy poczucia, że jesteśmy efektywne.
Tak, i to jest niedobre. I właśnie tutaj taka solidność powinna się niekoniecznie przekładać na to, że musimy wykonać same wszystko od początku do końca. Jesteśmy też bardzo przekonane o tym, że jeżeli same czegoś nie zrobimy...
No, Zosia, Zdarzyło się.
To zadanie jest niewykonane. Tymczasem no, w dzisiejszym świecie trzeba rozdawać zadania i to rozdawać je umiejętnie, czyli znać i rozumieć sytuację swoich pracowników. I tu fantastycznie pasuje kobieca empatia, ta doskonała umiejętność rozpoznawania umiejętności i słabości pracowników, a także i to, że kobiety dobrze budują zespoły, bo właśnie w oparciu o dogłębną analizę umiejętności poszczególnych osób w zespole potrafią dobrze rozdać zadania.
Jest taki obszar, do którego podchodzimy jak do jeża. To jest obszar zwany pieniądze. I o pieniądzach będzie już za chwilę.
Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
No to Dominika, bierzemy teraz na tapetę pieniądze i tak zwany kapitał, bo to nie tylko sam pieniądz w sobie daje nam możliwości rozwoju. Ja zacznę od pewnych najczęstszych przekonań na temat pieniędzy i bycia bogatym. Pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Większość ludzi bogatych zrobiła coś złego i nieuczciwego, żeby zdobyć pieniądze. Duży majątek to duża odpowiedzialność. Bogacić się to taka bajka. Nie można robić tego, co się kocha i zostać bogatym. No i co ty na to?
No i tutaj niestety kobiety, te, które spotykam w wielu różnych gremiach, nie tylko te związane z biznesem, mają wybitnie wstydliwy stosunek do pieniądza. Bardzo często spotykam się...
Ale skąd to się bierze?
Z tego, że mamy niskie poczucie własnej wartości i w związku z tym nie widzimy tego, że ten pieniądz nam się należy. A skoro on nam się nie należy, to w związku z tym na przykład nie ma sensu go pomnażać, bo albo jest to niepewne, a my jednak z ryzykiem mamy problem, albo mam tych pieniędzy tak mało, że w zasadzie nie ma sensu oszczędzać i nie ma sensu inwestować, bo przecież to przyniesie bardzo niewielki efekt.
A co z mówieniem o zarobkach?
To już jest w ogóle absolutnie temat najtrudniejszy. Na wszystkich rozmowach o pracę kobiety zapytane o zarobki podają przedział dużo niższy niż ten, który ja mam przewidziany na dane stanowisko. Bardzo często powtarzają, że pieniądze nie są dla nich najważniejsze, że nie są głównym motywatorem do pracy, co oczywiście bardzo dobrze świadczy o danej kandydatce. Z drugiej strony jednak wszyscy wiemy, że tak naprawdę pracujemy dla pieniędzy, zawsze będziemy pracować dla pieniędzy.
No i w ogóle ja się nie zgadzam z tym przeświadczeniem, że pieniądz nie daje szczęścia, bo pieniądz nam daje w ogóle możliwości życia i funkcjonowania. No za co zjeść, gdzie się wyspać, za co pojechać na wakacje, nie wiem, podróżować, zrobić
absolutnie
cokolwiek. No,
realizować marzenia.
Zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, tak. Edukację, szkołę i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tak, oczywiście, więc to jest właśnie przedmiotem nieustających dyskusji i pewnej wstydliwości, z którą niewątpliwie trzeba walczyć. Ona jest kompletnie nieuzasadniona. Kobiety, oczywiście mówi się o rozbieżności w zarobkach pomiędzy mężczyznami a kobietami na poszczególnych stanowiskach. Jest to temat rzeka. Niemniej jednak kobiety, także w Polsce, zarabiają bardzo porządne pieniądze, mają duże możliwości inwestowania i pomnażania tego kapitału, który zebrały i należy je do tego zachęcać, należy uświadamiać.
No to jak wyceniać dobrze swoją pracę? Bo obserwuję to, jak szkole na przykład kobiety, które zakładają własny biznes i tam, gdzie są usługi, no to jest tragedia z wyceną, bo to jest przecież tylko mój czas. Takie mają podejście. Czyli
aż
wyceniają,
czas,
patrząc na innego człowieka. I tutaj naprawdę jest tragedia. W drugim obszarze, gdzie są produkty, gdzie no, łatwo jest jednak wycenić, ile mnie kosztuje wyprodukowanie kremu albo ciucha X, no i jaką powinnam mieć marżę, więc poniżej tego nie mogę sprzedać. Tu jest łatwiej. No ale z tymi usługami jest bardzo trudno. Ostatnio moja mentorka napisała mi flamastrem, taki piękny tatuaż mi zrobiła tutaj na przedramieniu. Robię, bo umiem.
Tak, fantastycznie, fantastycznie. Znaczy, myślę, że metody są przynajmniej dwie, ale na pewno można by znaleźć i kolejne. Przede wszystkim można się porównywać. A więc można po prostu sprawdzać, jak wyceniane są usługi na rynku i wedle tego się pozycjonować, tudzież jakąś redefinicję swojej wartości dodanej jeszcze przemyśleć i ewentualnie tę cenę jeszcze zwiększyć. To jest taki model, powiedzmy, bardziej rynkowy, bardziej ekonomiczny.
Bo wiedza, doświadczenie.
Absolutnie. I to wszystko ma swoją wartość. Ale można też podejść w taki sposób aspiracyjny. Może trzeba sobie wyjść od góry i powiedzieć, potrzebuję na realizację tego wszystkiego, o czym przed chwilą mówiłaś, 10 000 złotych miesięcznie. I przemyśleć, co zrobić, żeby taki poziom zarobić. Dochodu osiągnąć. I wtedy to jest takie, powiedzmy, to jest taka ucieczka do przodu, to jest taki model aspiracyjny. Chcę tam być, chcę być na tym poziomie, mam określoną wartość i jak te dwa elementy połączyć? Bardzo motywujące i bardzo takie rozwijające podejście. Mhm.
No pieniądze to nie wszystko jednak, bo na kapitał składa się jeszcze coś więcej i zdradzimy to za chwilę.
Sukces pisany szminką w Teamy Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
No to już wiemy, że pieniądze dają szczęście, więc obalamy ten podstawowy mit, że nie dają. Dominika Bettman, tylko przypomnę, Siemens Polska. Kapitał. Na nasz kapitał i na to, w jaki sposób potem możemy wyceniać te swoje usługi, w ogóle swój czas, które angażujemy w pomaganie innym ludziom, nawet nie pomaganie, tylko na przykład coaching, mentoring i tak dalej, to na to składa się jeszcze coś więcej.
Tak, oczywiście. Myślimy najczęściej o kapitale w takich kategoriach czysto ekonomicznych, czyli kapitał ruchomy, kapitał nieruchomy, natomiast nie myślimy o kapitale dynamicznie, a tymczasem wielkim kapitałem może być nasze pochodzenie, środowisko, z którego się wywodzimy i to, co nam przekazano w domu, w szkole, w czasie, na etapie edukacji. Wielkim kapitałem może być nasze zaangażowanie w działania społeczne. Tam, gdzie budujemy swój network, tam, gdzie zaczynamy być postrzegane i gdzie budujemy swoją markę.
No i w ogóle kontakty to przecież tak. Bardzo cenna
rzecz. To jest w ogóle absolutnie, to jest kapitał. Kapitałem jest też oczywiście wiedza i doświadczenie. Bardzo często pomija się ten element, a właśnie ta skromność kobieca, o której mówiłyśmy wcześniej, fantastycznie dewaluuje ten aspekt. No bo to tylko ileś tam lat pracy, to tylko jakaś dyrektorka w banku, a tymczasem to aż wiele lat pracy, to aż bardzo szerokie doświadczenie z różnych dziedzin i to teraz staje się moim kapitałem.
De facto można by nawet wyliczyć koszty naszej edukacji, popatrzeć na siebie jak na produkt i amortyzować się.
Absolutnie.
I zobaczyć, ile absolutnie. De facto dziś powinnyśmy zarobić ponad tę kreskę, żeby się ta inwestycja
tak,
w nas zwróciła.
I światowi eksperci w dziedzinie ekonomii mówią o tym. Jest taka ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, która właśnie mówi o tym, że chociażby inwestycja w dzieci, czyli w ogóle takie pojęcie, to nie, że ja kocham te dzieci i jestem w stanie dla nich zrobić wszystko, tylko, że ja inwestuję w dzieci, powiedzmy, do 18, do 24 roku życia. I teraz mówi się w tej teorii ekonomicznej, że ta inwestycja w dzieci jest bardzo słabym pomysłem, dlatego że ona jest długoterminowa stopa zwrotu. Bardzo ta stopa zwrotu jest w ogóle niepewna, bo załóżmy, że dziecię...
Dlaczego ma ci dziecię potem zwracać pieniądze?
Właśnie, opuści kraj ojczysty, wyjedzie za granicę.
Raczej dziecię cały czas się wspiera.
Albo będzie zainteresowane dziedzinami, które w ogóle nie przynoszą zwrotu z inwestycji, bo co w dzisiejszych czasach nie jest takie dziwne, gdzie młodzież coraz częściej robi to, co lubi, a nie to, co przynosi pieniądze. Dziecko po prostu nigdy nie będzie zabiegało o pozycję materialną. Tak więc tutaj bardzo ważny ten element myślenia o tych w takich trzeźwych kategoriach. Mam ten kapitał? Na pewno mogę go pomnażać. Na pewno muszę myśleć o wykorzystaniu wszystkiego, co w ciągu swojego życia do tej pory osiągnęłam i co może być źródłem tego kapitału. Bardzo ważne. Network, czyli sieć relacji, absolutnie fundamentalna dla budowania pozycji i dla pomnażania kapitału, dlatego, że po prostu i zwyczajnie może nam pomóc w karierze.
No, bo są takie sytuacje, gdzie jesteśmy bardzo wysoko, mamy, no nie dbamy o ten network, czasem nawet robimy coś nie tak, no i różnie w życiu bywa, spadamy z tego wysokiego stołka i potem...
I to się fatalnie mści.
Właśnie.
I tutaj, tu trzeba mieć oczywiście pewną wysoką świadomość i co tu dużo mówić, pewną klasę, żeby rozumieć, że to nie jest tak, że jak wspinamy się na szczyty, to zawdzięczamy to tylko i wyłącznie sobie. Bo właśnie ten kapitał, on pochodzi z wielu różnych źródeł i my go kumulujemy, jesteśmy na tyle utalentowane, zdolne, zaradne, przedsiębiorcze, aby go powiększać, ale pamiętajmy, że skądś pochodzimy, że to otoczenie bliższe i dalsze ma ogromny wpływ na rozwój tego kapitału, przez to, że stworzyło nam do tego warunki.
To jak pomnażać kapitał takim jednym wspierającym zdaniem na koniec?
Wierzyć w siebie i nieustannie się rozwijać i edukować.
No i jeszcze inwestować na przykład w jakieś obligacje, akcje.
Absolutnie.
To nawet zawsze, mieszkania kupować.
To zawsze. I nie bać się tego, co jest małym drukiem na dole strony, tylko wszystko pytać i być wszystkiego świadomą.
Bardzo dziękuję. Dominika Bettman, prezeska do spraw finansowych spółki Siemens Polska.
Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.